Na naszej antenie mam przyjemność gościć Maję Laurę. Cześć.
Cześć.
Poprzednim razem rozmawialiśmy w styczniu tego roku. Rozmawialiśmy o płycie Monk My Dear, na której mierzyłaś się z kompozycjami Theloniusa Monka. Ponad pół roku później proponujesz coś zupełnie innego. Elektropop sklejony z jazzowymi improwizacjami. Za tobą już koncert promujący ten materiał. Jak wspominasz wydarzenie?
Było bardzo fajnie, chociaż to był poniedziałek, zapowiadała się słaba pogoda i tak dalej, więc już się bałam, że nikt nie przyjdzie i tak dalej. Tego samego dnia rano wracałam z Poznania, z innego koncertu, z innym materiałem, więc trochę było stresu, ale finalnie wszystko się udało, więc jestem bardzo zadowolona.
Ten koncert był promowany pod hasłem dla tych, którzy nie lubią ładnych piosenek. Faktycznie te piosenki były nieładne?
Tutaj muszę przyznać, że chat GPT mi trochę podpowiadał, bo ja w pisaniu takich różnych rzeczy to trochę się muszę nagłówkować, czy to na pewno oddaje sens, czy nie oddaje. Ale myślę, że dobrze to wyłapał, że no, w tych moich piosenkach, tak, zarówno tych, które teraz wyszły, jak i w tych wcześniejszych, no, zawsze było dużo takiego brudu syntezatorowego i różnych takich dziwnych hałasów. Wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu to oddaje sens.
To pomówmy o tych piosenkach. W pewnym uproszczeniu to trochę taka wypadkowa stylistyk znanych z płyty Warszawskie ulice, nagranej z Figerem, czyli elektropop, i wspomniany już Monk My Dear. Nagrywając materiał, miałaś poczucie, że to dość karkołomne połączenie?
W ogóle nie miałam takiego poczucia. Bardzo się cieszyłam, że udało mi się jakoś tak samą siebie scalić i te różne stylistyki, w których się obracam. I pierwszy raz w życiu miałam takie poczucie, że no to nie jest jakiś wybór jednej ze ścieżek, tylko że to jest jakaś droga, na którą się te wszystkie ścieżki wcześniejsze złożyły. W ogóle było to dosyć śmieszne, bo ja w pewnym momencie sobie odpuściłam próbę połączenia siebie w jedną. Uznałam, że no okej, no są te różne drogi. To mnie na początku trochę męczyło, że no jest ten jazz, są te piosenki, są te moje jakieś eksperymentalne rzeczy, które no średnio się scalają w jedno. No i długo mi było trochę tak źle i przykro z tego powodu, że tak się czułam taka rozrzucona. No i w momencie, w którym odpuściłam próby łączenia, to się jakoś samo połączyło. Więc dla mnie to coś takiego bardzo przyjemnego i fajnego, tak w ogóle pozamuzycznie również.
Kolejna płyta, kolejny czas poszukiwań. Ty zresztą śpiewasz w Coś niebieskiego. Możecie się śmiać, ja dalej szukam w świecie czarów. Nie wiem, czy to się odnosi do twoich eksperymentów muzycznych.
Myślę, że również do muzyki się to odnosi, bo ogólnie jestem idealistką również tak życiowo, co jest dosyć uciążliwe i tak naprawdę no, ja wiem, że te ideały są niedosięgnione i nie da się ich w materialnym świecie zrealizować, ale gdzieś tam dalej jestem z tego dumna, że do nich dążę i staram się, żeby no, na przykład ta muzyka, tak jak jest w tym wydawnictwie, żeby dalej była bezkompromisowa i szczera i nie oglądała się na różne rzeczy, które są dookoła.
To właśnie w tym utworze śpiewasz „Chcesz ideału”.
Tak, tak, tak. To jest taki krzyk o ten ideał trochę, bo oczywiście się zderzyłam z rzeczywistością po wydawaniu jej pierwszej, drugiej płyty. W niektórych kręgach ona zyskała zainteresowanie i została doceniona i tak dalej, zarówno pierwsza, jak i druga, no ale jednak nie wpisuje się ona w jakiś taki nurt, który byłby bardziej mainstreamowy i nie zyskuje to wszystko jakiegoś takiego szerszego zainteresowania. No i to jest jakiś tam mój wybór, który jest zarówno trudny, jak i no, doceniam samą siebie, że mam trochę tego uparcia takiego w sobie, że dalej podążam tą swoją ścieżką. No więc to jest takie trudne, to egzystowanie z tym ideałem, ale jest w tym coś też dobrego. Nie tylko trud.
Muzycznie może nie idziesz zgodnie z trendami, ale z drugiej strony w mediach społecznościowych eksponujesz siebie tak, jak to robią gwiazdy pop.
No właśnie, bo to nie jest coś, co się ze mną gryzie. Szukam jakichś takich wspólnych mianowników dla tego, co się dzieje w popkulturze i dla samej siebie, gdzie jestem w stanie gdzieś się do czegoś nagiąć. Nawet nie nagiąć, no ale po prostu obserwuję rzeczywistość i wiem, że jest to jedna z najlepszych dróg, żeby jednak docierać do tych ludzi. Więc tam badam sobie różne jakieś, wiesz, jak reklamować rzeczy, czy jakoś finansowo to trochę wspierać, no zarówno te wszystkie wizualne rzeczy, na jakie bardzo też zwracam uwagę. Do wszystkich utworów będą obrazki, na razie wyszły dwa, jeszcze do Białego Ludzika i do Coś niebieskiego też będą teledyski, więc staram się robić, co mogę na tym polu, na którym mogę po prostu, żeby gdzieś tam docierać do tych ludzi.
W mediach społecznościowych napisałaś szczerze, że aktualnie masz pierwszy raz w życiu zwątpienie w muzykę. Muzykę jako sposób na wyrażanie siebie, czy jako ścieżkę, nazwijmy to, pomysł na karierę zawodową?
Bardziej to drugie, chociaż dla mnie to jest jedna całość, więc tak ciężko mi oderwać te aspekty od siebie. Tak zaczęłam się zastanawiać, że po prostu nie jestem Darią Zawiałow, nie osiągam takich sukcesów komercyjnych i po prostu, czy ja będę miała siłę tak w tym trwać i tak ciągle walczyć i próbować się utrzymać na powierzchni, bo to tak wygląda, no jeżeli chodzi o koncerty i różne takie rzeczy, jak się działa niezależnie, no to jeszcze jak ta muzyka jest jaka jest, to jest dosyć wymagające wszystko, żeby to ogarnąć i tę drogę rozwijać. Wiadomo, że spotykam różnych ludzi, którzy mi pomagają na tej drodze, no ale wciąż to jest dosyć ciężka robota, no i miewam takie momenty, że po prostu no tak wątpię w to, czy to ma sens. Może to są takie momenty też, gdzie mniej się dzieje, gdzie właśnie mam mniej tych potwierdzeń z rzeczywistości, albo ja to tak odbieram. I tak się zaczynam czasami zastanawiać, czy to ma sens, czy to ktoś tego w ogóle słucha, bo wiadomo, że słucha tego dużo mniej osób niż jakichś innych rzeczy komercyjnych, które ciągle mi gdzieś tam, wiesz, migają po prostu, wiadomo, w internecie i wszędzie, i siłą rzeczy no jakoś się człowiek porównuje po prostu do tego, nie? Chociaż potem sobie sama no, staram się tłumaczyć, że przecież no, ja sama mam wielu znajomych, kolegów, artystów, których uważam za wspaniałych, genialnych i tak dalej, którzy nie osiągają komercyjnego sukcesu, no i czy to świadczy o ich wartości? No w moich oczach nie, no a jakoś do siebie, wiesz, dobieram trochę tę ramkę. Ja w ogóle nigdy na to nie patrzyłam, na muzykę, jako na to, że to będzie jakaś moja praca. Unikałam nazywania tego pracą. Siłą rzeczy tak się stało i już tego nie unikam, bo tak po prostu jest. No ale właśnie, takie różne są wątpliwości, ale troszkę już chyba mijają.
Też mówiłaś w naszej poprzedniej rozmowie, że wyrażanie się poprzez muzykę to jest twoja terapia.
Tak, zawsze nią była i zastanawiam się czasami, co będzie, jeżeli tej terapii już nie będzie trzeba, na przykład, czy ta muzyka się zmieni, czy nie zmieni. No, w ogóle myślę, że moje życie się dosyć zmieniło już, jeżeli tak porównywać do tych rzeczy, które tworzyłam wcześniej, a to jak brzmią te piosenki teraz, no to ja słyszę, chociaż nie jestem obiektywna, ja słyszę, że jest już troszeczkę mniej ciężko niż było na przykład na Bardo. Też tak czasem słyszę od jakichś ludzi z zewnątrz. Taki też miałam cel, no stąd też to czerwone słońce, bo to takie podświadome dążenie do jakiegoś ciepła, do jakiegoś ogrzania i do czegoś, co jest pozytywne. I to jest taki manifest takiego właśnie głodu tych rzeczy, o których mówię. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę się przybliżyłam do tych wartości.
Piosenki z nowej epki pochodzą z większego zbioru utworów. Wspomniałaś o tym w sieci, które napisałaś już jakiś czas temu. Zapytam tak może biblijnie. Był czas siania, teraz jest czas zbierania? To był jakiś szczególny czas do pisania tekstów?
Trochę tak było. Faktycznie miałam taką potrzebę, bo miałam takie dosyć mocne załamanie w swoim życiu prywatno-zdrowotnym i w czasie wychodzenia z tego kryzysu po prostu no, naturalnym było, że trochę się tworzyło i właśnie tak podeszłam do tego też tak właśnie pracowo. Dobra, teraz zrobię sobie po prostu to trochę nowych tych piosenek i napiszę ich dużo i sobie wybiorę najlepsze. I tak po prostu zrobiłam. No właśnie, mam nadzieję, że trochę się pozbiera teraz.
Do tego czasu zbierania trzeba zaliczyć chyba również fakt, że epka Czerwone Słońce wyszła na kasecie magnetofonowej. Widziałem na filmiku, tak, że sprawiło ci to dużo radości, ten unboxing.
Tak, tak to traktowałam zawsze te kasety. No kto słucha tych kasek? Tak, ale tak jednocześnie patrzyłam na kolegów, że robią sobie te kasetki i to było takie zawsze fajne to patrzeć i gdzieś tam kiełkowało takie pragnienie, żeby sobie też taką kasetkę zrobić. No i uznałam, że skoro to jest mini album, no to nie będę robić płyty, nie będę robić czegoś innego niż chyba tylko kasetkę. Więc uznałam, że no zróbmy tę kasetkę. Chociaż no finalnie no, doszłam do wniosku, że jeszcze parę numerów, no i w sumie byłaby płyta, ale nie miałam siły, wiesz. Już niedawno była płyta, tak naprawdę pół roku temu, co i tak jakoś to się szybko wydarzyło wszystko, więc uznałam, że mini album i kasetka i tak nie będę sobie robić jakichś takich wielkich założeń.
Pomówmy o muzykach, z którymi płytę Czerwone Słońce nagrałaś. No Teo Alter, perkusista wybitny, był obecny w twoim zespole, który grał muzykę Teloniusa Monka. Rozumiem, że stąd też padł wybór na niego właśnie.
Akurat w nagraniach brał udział inny perkusista, z którym drogi się rozeszły i nie bardzo bym chciała o nim mówić, ponieważ tak się umówiliśmy, że nie będziemy tutaj za bardzo poruszać.
Tajemniczy sideman.
Tak, tajemniczy sideman, ale Teo będzie już teraz grał ze mną i koncerty i mam nadzieję będziemy robić razem dalsze utwory. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to wszechstronny perkusista i pamiętam jak szukałam muzyków do Monka i no, miałam takie różne marzenia, żeby się zgodzili właśnie ci poszczególni muzycy, których sobie gdzieś tam wypatrzyłam, no jak Teo się zgodził, no to tak czułam właśnie, że to takie spełnienie takich mini marzeń właśnie, gdy zbierałam ten skład i bardzo się z tego cieszę, że zechciał też współpracować przy tym projekcie i bardzo mnie wspiera, tak samo jak i Monia, koncert był w ogóle super i patrzę tylko z przyjemnością w przyszłość, żebyśmy robili dalsze jakieś piosenki, kompozycje.
No brzmi ciekawie, bo Teo Alter to przecież nie tylko muzyk, perkusista, ale również kompozytor, lider swojego zespołu, a więc tak, pewnie będzie miał coś do powiedzenia na temat kompozycji waszych.
Tak, już miał co do tych piosenek, więc one już były grane i tak inaczej na koncercie. A że ja też jestem już dużo bardziej otwarta na to, co inni muzycy proponują, to myślę, że każdy z muzyków ma tutaj pole też do wypowiedzi, co zresztą chcę dawać tym muzykom. No i też istotnym jakby punktem tego całego materiału jest to, no, że my gramy dużo też improwizowanej muzyki, więc ja chciałam, żeby tak było właśnie, żeby to nie było znowu tak, że piosenki. No jestem improwizatorką, ale robię też piosenki, więc chciałam, żeby to po prostu wszystko było zawarte i to, żeby to dla mnie była też jakaś satysfakcja z grania.
Drugą postacią, która na płycie Czerwone Słońce wyraźnie odciska swoje piętno, jest Monia Mutz, saksofonistka z takiego teraz bardzo gorącego zespołu, jakim jest Ciśnienie.
Tak, tak, tak. Nawet na moich studiach, studiuję filozofię, teraz ostatnio tak siedzę i patrzę, że jakiś kolega ma koszulkę Ciśnienie i tak myślę, wow, gram z gwiazdą. Monię wyhaczyłam, będąc na koncercie właśnie Quintetu Teoltera, gdzie Monia gra gościnnie, chyba przynajmniej w jednym utworze, ale to zdecydowanie mój ulubiony utwór z pierwszej płyty kwintetu. No i byłam na tym koncercie i myślę, wow, no co za las, po prostu mnie rozwaliła swoją energią. No i tak gdzieś tam się obserwowałyśmy na Instagramach i innych takich i tak w końcu przyszło do realizacji tej epki. No i wiedziałam, że chciałabym, żeby był saksofon, no i głównie myślałam o Monie, o nikim innym. No i to też jest fajne, bo jest to dziewczyna. To rzadko jednak się zdarza, w sensie takim, że no jednak gra się z kolegami, a jak się gra z koleżanką, to jest coś takiego dodatkowego, fajnego. Można pogadać o różnych dziewczyńskich rzeczach i tak dalej. No i w ogóle bardzo się polubiłyśmy też prywatnie. No i bardzo jestem z tego dumna, bo po prostu to, w jaki sposób ona gra na tej epce, to jest dla mnie po prostu no, wielka duma i mega się tym jaram. No.
Zgadza się i gra zwraca uwagę, zresztą cała wasza trójka. Dobrze wyglądacie na scenie, więc mam nadzieję, że będzie można was też rychło zobaczyć na żywo.
No ja również mam taką nadzieję, pozytywnie spoglądam w przyszłość, bo jest nas tylko trójka, więc na pewno będzie łatwiej niż z drogami naszego monkowego oktetu.
A ten monkowy septet, który jest oktetem, to już zamknięty rozdział, czy jeszcze są szanse, aby was usłyszeć gdzieś na żywo?
Nie, właśnie. Przez mnogość tych projektów, no tak ciężko mi było się gdzieś tam skupić na jednej rzeczy, tutaj robiąc ten materiał, no to szczerze mówiąc, parę miesięcy ostatnich miałam po prostu poświęconych temu materiałowi, więc tak samo działania z Figerem też troszkę pauzowałam na moment, chciałam tutaj to zrealizować, to co się udało teraz zrealizować i reszta rzeczy no dalej będzie ciągnięta tak jak zamierzam, a jeżeli chodzi o jazzową jakąś przyszłość, no to już tak we mnie kiełkuje, żeby tak za jakiś czas zrobić coś podobnego z kompozycjami Shortera, no ale jeszcze myślę, że z Monka będzie można troszkę wycisnąć, więc to w sumie jest jeszcze świeża sprawa, a myślę, że szkoda by było z tego zrezygnować, więc trzeba będzie jeszcze to troszeczkę pociągnąć na pewno.
To może nie mów tego głośno, bo jeszcze Tymon Tymański nagra taką płytę.
No właśnie.
Bo mam wrażenie, że on tam po prostu nasłuchuje cały czas i myśli sobie, teraz pogram to samo, co Maja znowu.
Nie, my się bardzo lubimy, byliśmy właściwie rodziną przez pewien czas, więc nie sądzę. Myślę, że on sobie idzie swoją drogą i to był jakiś taki dziwny przypadek, po prostu zrządzenie losu.
Dziwny przypadek Teloniusa Monka na polskiej scenie. Pomówmy teraz o twoich dokonaniach w świecie filmu, bo miałaś takie dosyć mocne wejście. To między innymi piosenka do filmu Mingon, to muzyka do filmu Moja strona Wisły. Czy w tym kierunku również działasz aktualnie?
Tak, tak. Teraz dosłownie będziemy robić taki krótkometrażowy film, ale bardzo obiecującego młodego polskiego reżysera Adriana Chmielewskiego, który jest autorem teledysku A mnie jest szkoda lata, mojego wykonania tej piosenki. Będzie smyczkowa muzyka, będzie też moja wersja utworu mojego taty, zespołu Oddział Zamknięty, To tylko pech. To taka moja ulubiona piosenka właściwie oddziału i Adrian sobie zażyczył, żeby właśnie jakiś cover oddziału się pojawił w filmie i z Figerem będziemy robić wersję tej piosenki. Więc bardzo się z tego cieszę. Tak, no w ogóle ja bym bardzo chciała, żeby w tę stronę się toczyła gdzieś tam moja kariera, nazwijmy to. Jest to dla mnie zdecydowanie coś takiego komfortowego w ogóle do robienia, w sensie takim, że mniej mnie to kosztuje stresu, emocji i tak dalej, niż wydawanie tej muzyki, koncertowanie i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś takiego, co się miło mi robi w domowym zaciszu i no po prostu tak czuję, że to jest coś takiego mojego. Oczywiście no to jest bardzo trudny świat, ten filmowy świat i trochę zamknięty i wiadomo, że gdzieś tam to sobie funkcjonuje po swojemu i ciężko się tam trochę wbić. No ale patrzę też na to jakoś tak pozytywnie, będę próbowała jakieś działania też robić w tę stronę. No też daję sobie czas, w sensie takim, że no, mam 26 lat, okej, no coś tam już zrobiłam. Jak się pojawi kolejna okazja, to na pewno z niej skorzystam.
Dobrym chyba przykładem na taką osobę, która ze świata jazzu weszła w świat muzyki filmowej, jest Mikołaj Trzaska, który przecież miał wątłe umiejętności, gdy zaczynał grać z Miłością, a ostatecznie stał się już klasykiem polskiej muzyki filmowej. To może jest taka droga dla ciebie.
Właśnie. Tak. Często sobie myślę właśnie o Mikołaju Trzasce, że to jest też jakiś dla mnie przykład i nadzieja.
Tylko musisz sobie swego Smarzowskiego znaleźć.
No właśnie, ja tutaj tak się czuję właśnie z Adrianem, o którym wspomniałam, że jesteśmy akurat na podobnej drodze, że oboje startujemy, mam nadzieję, że razem dojdziemy też do czegoś większego. No robić film to w ogóle, jak sobie myślę o reżyserach, że robić film to w ogóle naprawdę jest ogromne przedsięwzięcie, myślę, że w ogóle nieporównywalne do tego, jak się robi płytę, czy no w ogóle muzykę, że to jest jednak ogromne przedsięwzięcie po prostu, więc podziwiam ludzi, którzy są wytrwali i gdzieś tam udaje im się te filmy robić, bo już się też naoglądałam po prostu tego, jak to z boku wygląda i no jestem pełna podziwu dla ludzi, którzy robią filmy, no naprawdę.
Na koniec zapytam jeszcze o Maja Laura Records. To tylko szyld, czy faktycznie działalność, którą chcesz rozwijać?
Jak się decydowałam na to, żeby sama wydawać swoją muzykę, no to od razu miałam takie właśnie zrywy, że już od razu innych będę wydawać i coś tam. No, jakieś pojedyncze rzeczy tam piosenkowe wydawałam, ale to wszystko było takie na kolanie robione trochę i bez jakiejś takiej racjonalnej oceny swoich zasobów, więc na razie no, skupiłam się na tych swoich rzeczach, bo to po prostu było koniecznością, żeby to robić, ale gdzieś tam podoba mi się wydawanie muzyki i chciałabym, jak już będę w stanie też no, jakby coś więcej zaproponować od strony takiej organizacyjnej niż jestem na obecnym etapie, to myślę, że bardzo bym chciała też pomagać innym artystom.
A ja mam nadzieję, że będę mógł kupować później prezentować płyty opatrzone tym szyldem Maja Laura Records. Dziękuję dziś za rozmowę.
Dzięki. Bardzo dziękuję również.